wygłoszenia oświadczenia zgłosili państwo radni Tomasz Lewandowski, Michał Grześ, Adam Pawlik i Szymon Szynkowski. I w tej kolejności proszę panów o zabieranie głosu.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. 18 września bieżącego roku Związek Międzygminny Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej po 4 miesiącach dyskusji, po 6-krotnym zmienianiu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, po, powiedziałbym, takim monologu, ponieważ trudno nazwać to dyskusją i wymianą poglądów między GOAP-em a firmami startującymi w przetargu, rozstrzygnął tenże przetarg. Media w części, oczywiście w części obiektywnie, ale w części niezbyt obiektywnie poinformowały, że to jest bardzo dobra informacja dla mieszkańców Poznania. Po pierwsze dlatego, że ten przetarg w ogóle został rozstrzygnięty, co w przypadku dotychczasowego funkcjonowania GOAP-u nie było tak oczywiste. Po drugie dlatego, że osiągnęliśmy przynajmniej w Poznaniu w 6 sektorach, w 6 na 22 sektory w GOAP-ie bardzo niskie ceny, co być może będzie wyróżyło obniżeniem opłat. Odtrąbienie sukcesu słusznie w tej dyskusji, która obecnie się toczy publicznie, wskazano, że jest nieco przedwczesne i moje wystąpienie, moje oświadczenie jest właśnie tej kwestii poświęcone. W piątek, i tak wyprzedzająco także o tym powiem, w piątek o godzinie 12 na sali sesyjnej Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej organizuje dyskusję na temat skutków rozstrzygnięcia przetargów dla miasta Poznania, dla budżetu poznaniaków i dla tego, w jaki sposób gospodarka odpadami będzie zorganizowana, a ja pozwolę sobie w ramach oświadczeń na małe preludium do tej dyskusji. W pierwszej kolejności, Szanowni Państwo, zadałem sobie pytanie, czy hasło Poznania, Poznań know how, czyli wie jak, rzeczywiście znajduje jakiekolwiek odzwierciedlenie do tego, w jaki sposób nasze miasto zachowuje się w zakresie organizacji odpadów. No, odpowiedź jest niestety negatywna i za chwileczkę powiem, skąd, dlaczego do takich wniosków dochodzę. Pozwoliłem sobie to podzielić może w taki niezbyt żartobliwy, troszkę żartobliwy sposób na pewne odcinki tego scenariusza, choć tak naprawdę nie ma się tu specjalnie z czego śmiać. Pierwsza kwestia, którą chciałbym poruszyć, tworzenie GOAP-u. Przypomnę Państwu, że pierwsze decyzje w zakresie utworzenia Związku Międzygminnego zapadły w 2008 roku. To w październiku 2008 roku Rada Miasta przyjmowała statut Związku Międzygminnego GOAP. To w tymże czasie Poznań, a także samorządy 8 gmin, które w tej chwili wchodzą w GOAP, ten związek utworzyły. Ostatecznie we wrześniu 2010 roku już poprawiony statut GOAP-u, uzgodniony z wszystkimi gminami, został zatwierdzony. 1 lipca po wielomiesięcznych dyskusjach, pracach nad ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa ta weszła w życie. Od tego momentu zaczął bić zegar 2 lat, w których wszystkie samorządy na terenie Polski miały przygotować się do nowego systemu śmieciowego, miały przygotować się na sytuację, w której to te samorządy mają być odbiorcami odpadów, miały te odpady zagospodarowywać. Praktycznie, Szanowni Państwo, do października 2012 roku w GOAP-ie, mówiąc kolokwialnie, jest plaża. Nic się nie dzieje. Średnie zatrudnienie w tymże związku wynosi 2 etaty, a więc osoba kierująca i osoba asystentki czy sekretarki. Nie ma GOAP biura, nie ma sprzętu, nie prowadzi żadnych prac analitycznych w zakresie metody poboru opłat od mieszkańców. Przypomnę Państwu radnym, że pospiesznie przed posiedzeniem Komisji Gospodarki Komunalnej na kilka dni przed zamawiano, a było to zdaje się w listopadzie 2012 roku, opinię profesorów z Politechniki Poznańskiej Akademii Ekonomicznej. W tym czasie także nie prowadzono żadnych szczegółowych prac nad przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zignorowano absolutnie chęć dialogu, która płynęła ze strony firm funkcjonujących na terenie Poznania. Zupełnie zignorowano zaproszenie do rozmowy formułowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, które miały tu ogromne wątpliwości. Goab był siłą, Goab pozjadał wszystkie rozumy, Goab wiedział, jak ten system zorganizować. W maju, tak nawiązując do tego przygotowania sprzętowego, dopiero na przełomie kwietnia i maja zaopatrzono pracowników Goab na prędce zatrudnionych w sprzęt komputerowy do tego czasu, żeby pokazać, jaki sposób był zorganizowania tego sztworu. Pracownicy zatrudnieni w Goab przychodzili do pracy z własnym sprzętem komputerowym, pracowali na swoich laptopach, mało tego, korzystali ze skrzynek elektronicznych, nie Goapu, ale jakichś prywatnych, pozakładanych na serwerach bezpłatnych. No, nie muszę tu Państwu mówić, że związek z ustawą o ochronie danych osobowych tego typu działania jest oczywisty, że GIODO jeszcze nie weszło, że GIODO nie weryfikowało tego typu zachowania. Uważam, że jest to jeden z największych sukcesów dotychczasowych GOAP-u. W międzyczasie media donosiły o tym, że przy tym braku zorganizowania GOAP zapewnił sobie dość ładną, reprezentacyjną siedzibę na ulicy Świętego Michała, a także zadbał o to, żeby członkowie zarządu mieli za co żyć, żeby mieli diety. Odcinek drugi. Pozwoliłem sobie go żartobliwie nazwać dramat w pięciu aktach, czyli zlecenie odbioru odpadu. W pierwszej kolejności, szanowni Państwo, skupiłbym się na tym, w jaki sposób wprowadzono nowy taryfikator cen za odbiór odpadów i ustalanie wysokości odpadów pobieranych od każdego mieszkańca. Jak Państwo pamiętacie, za śmieci posegregowano ostatecznie, po długich dyskusjach ustalono cenę na poziomie 12 zł, dla sieci nieposegregowanych, dla nieruchomości zamieszkanych ustalono tą cenę na poziomie 20 zł. Drastycznie podniesiono opłaty za odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych. Jaki był tego skutek? Ta opłata dla przeciętnego Kowalskiego, który mieszka w zabudowie wielorodzinnej, wzrosła średnio od 50 do 100%. Mam tu głównie na myśli spółdzielnie mieszkaniowe, duże skupiska mieszkańców. Skutkiem tego też było wprowadzenia nowych opłat było to, że wiele firm i jednostek budżetowych dotkliwie odczuło zwiększenie ceny za odbiór odpadów właśnie z tych terenów niezamieszkałych. A żeby nie być gołosłowny, korzystając z pewnych danych dostarczonych mi, wiarygodnych danych, posłużę się przykładami, jak jednostki funkcjonujące na terenie Poznania odczuły finansowo zmianę taryfikatora cen. I tak dla przykładu Politechnika Poznańska w czerwcu, a więc jeszcze przed wprowadzeniem nowego systemu, miesięcznie płaciła za odpady 41 tysięcy złotych. Począwszy od wprowadzenia nowego taryfikatora opłat, począwszy od 1 lipca, opłaty miesięczne wynoszą prawie 80 tysięcy złotych. Wzrost o 100%. Uniwersytet Medyczny. Do czerwca płacił 8400, czy to jest konkretna kwota za czerwiec, 8400, począwszy od lipca 26 790 zł. Taki system zafundowaliśmy jednostkom funkcjonującym na terenie Poznania. Kłania się zasada akademickiego Poznania i podejmowania wszelkich czynności, które mają jakby i działań, które mają sprzyjać rozwojowi świadka uniwersyteckiego. Powiecie Państwo, uniwersytety to nie są jednostki nasze, miejskie, nie ma problemu, ale jednostki miejskie dostały po kieszeni. Wczoraj wyraźnie o tym Wydział Oświaty mówił na Komisji Finansów. Ja pozwoliłem sobie tylko przytoczyć przykład dwóch szkół. Pierwsza, szkoła podstawowa nr 34 na osiedlu Bolesława Śmiałego, do czerwca płaciła 764 zł. Po zmianach i po nowym taryfikatorze 2280. Druga szkoła 414 do czerwca, 1140 po czerwcu. Tak łaskawie GOAP za zgodą naszych przedstawicieli urządził budżety samorządowe. Jeżeli Państwo weźmiecie pod uwagę skalę problemu, ilość tych szkół, no to mamy jasno, czarno na białym określoną sytuację, że niewątpliwie w budżecie oświaty dość dużych kwot na ten cel już w tym roku zabraknie. Kolejna jednostka oświatowa, czy pod Wydział Zdrowia, żłobek Czerwony Kapturek z oddziałami na ulicy Klonowica, do czerwca 388 zł, po lipcu 950. Zwracały się do mnie, szanowni państwo, i najciekawszy przykład, tak żeby zobrazować to, jak działamy, żeby sobie zrobić dobrze. Urząd Miasta Poznania w czerwcu 2013 roku płacił 3300 za odbiór odpadów miesięcznie, tak, bo to są kwoty miesięczne. Po zmianie prawie 9000, czyli mamy trzykrotny wzrost opłaty za odbiór Poznania. Mówimy tutaj o samym Urzędzie Miasta Poznania. Szanowni państwo, zwracały się do mnie firmy, które od lipca muszą płacić. To są restauratorzy, to są firmy, które prowadzą różnego rodzaju działalność rzemieślniczą. Z przerażeniem, oni tak na dobrą sprawę w lipcu zdali sobie sprawę z tego, ile będą musieli płacić. Przypominacie państwo sobie, z jaką troską pochylaliśmy się nad restauratorami, z jaką troską pochylaliśmy się nad różnego rodzaju firmami funkcjonującymi na przykład w centrum i zastanawialiśmy się, jak zmniejszyć koszty prowadzenia przez nich biznesu, tak żeby oni tutaj byli, żeby funkcjonowali. Jednym ruchem, wprowadzając ten nowy taryfikator, Gołap podciął im skrzydła i tak naprawdę obniżył ich zyskowność i w wielu przypadkach spowodował, że zadają sobie pytanie, czy dalej będą w stanie funkcjonować na tym poziomie. Dotyczy to głównie firm działających w branży gastronomicznej. I to jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu, szanowni państwo, jest taka, że jednym z głównych celów ustawy, nowej ustawy o utrzymaniu czystości, była likwidacja sztucznych wysypisk. Proszę mi powiedzieć, czy te firmy, mając do wyboru zwalnianie ludzi i ograniczenie działalności, będą uczciwie wypełniały deklaracje i będą uczciwie te kwoty płaciły? To w moim przekonaniu nie. W moim przekonaniu będą tworzyły się sztuczne wysypiska, będziemy mieli do czynienia z dużo gorszym, znacznie gorszym sytuacją niż przed czerwcem, niż przed tą sytuacją, którą tak naprawdę podobno chcieliśmy zmienić. Druga odsłona, szanowni państwo, wyboru oferentów przy odbiorze odpadów. Gołap przy swoją niekompetencję, dyletanctwo totalne, czy przedstawiciele Gołapu nie ogłaszają, nie przygotowują na czas specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez co przetarg zostaje ogłoszony dopiero 15 maja. Gdy było już oczywiste, że do 1 lipca ten przetarg nie zostanie rozstrzygnięty, zdecydowano się na zlecenie tej usługi w trybie niekonkurencyjnym, nie ogłaszając przetarg. Tym samym w sposób bezwzględnie jasny dla wszystkich, którzy znają przepis prawa, było to oczywiste, jasne. Było to jasne dla między innymi ministra środowiska, który wielokrotnie na ten temat mówił. Tego typu postępowanie jest złamaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Gdy prosiłem o wyjaśnienia w tym zakresie właśnie zamiast szczerej dyskusji na posiedzeniach Związku Gołap czy w trakcie posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, otrzymywałem ja i inni radni takie obrażające naszą inteligencję odpowiedzi. Stąd zdecydowałem się w imieniu Klubu Radnych SLD skierować do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wniosek o kontrolę doraźną wyżej wymienionego postępowania. Dostałem od prezesa Sadowego odpowiedź, że taka kontrola została wszczęta. Będziemy czekali na jej wyniki. Żeby, szanowni państwo, uzmysłowić, bo też słyszałem jakieś takie genialne stwierdzenia, że Poznań był niezwykle przebiegły i mądry z tym, że późno ogłosił przetarg i późno go rozstrzygnął, bo miał wiedzę o przetargach, które były rozstrzygane w innych miastach. Poznań jest w absolutnym ogonie wszystkich gmin polskich. Na prawie 2,5 tysiąca gmin polskich jedynie 5% nie rozstrzygnęły przetargu. Przypomnę, że Poznań w ostatnich dniach dopiero ten przetarg rozstrzygnął. Przypomnę też państwu, że Warszawa, w której było ogromne zamieszanie związane z ogłoszeniem przetargu, Warszawa, w której ten przetarg unieważniono, rozstrzygnęła ten przetarg przed nami, czyli 9 września 2013 roku, więc oni zdążyli unieważnić przetarg, jeszcze raz go ogłosić i wcześniej niż w Poznaniu rozstrzygnąć. U nas, tak jak powiedziałem, to rozstrzygnięcie było dopiero 18 września 2013 roku. Druga osłona zamiłowania Gołapu do konkurencyjnego zlecania usług to zlecenie w trybie przetargu bez ogłoszenia. Taką formułę Gołap przyjął. Odbioru odpadów na rzecz z terenu Poznania odpadów zmienionych. Umowę w tym zakresie podpisano bez żadnej procedury konkurencyjnej z Zakładem Zagospodarowania Odpadów. Gdy spytałem o to, w jakim trybie to zrobiono, dostałem także odpowiedź, która obraża moją inteligencję i znajomość przepisów, że zakład zagospodarowania odpadów jest jedynym RIPOK-iem na terenie naszego regionu, jedyną instytucją, która w ogóle mogła tego typu usługę świadczyć. Dlaczego to obraża inteligencję i znajomość przepisów? No, szanowni Państwo, ZZO jest rzeczywiście jedynym RIPOK-iem, ale tylko i wyłącznie w zakresie odbioru odpadów, które już wcześniej powinny być posegregowane. ZZO nie ma sortowni odpadów, w związku z tym nie może w pierwszej kolejności tych odpadów przyjmować. Miasto zapewne bojąc się, czy GOAP, bojąc się utraty wpływu na strumień odpadów, zdecydowało się zlecić to w trybie niekonkurencyjnym ZZO, a ZZO dopiero ogłosiło przetarg na sortowanie odpadów. Wiem i to całkiem niedawno się o tym, znaczy nie, to jest wiadomość publiczna, że ZZO płaci za tonę odpadów niecałe 200 zł, z czego 40% ma być posegregowane, 60% może wrócić na składowisko. Natomiast do dnia dzisiejszego, mimo silnych starań, mimo pism kierowanych do GOAP-u, nie dowiedziałem się, ile GOAP płaci za odbiór odpadów przez ZZO. No, dla osoby, która pełni funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki, jest członkiem zgromadzenia GOAP i, żeby było ciekawiej, członkiem Komisji Rewizyjnej GOAP, nieudzielenie tego typu informacji jest, przyznacie Państwo, cokolwiek dziwne. Nie znajdziecie Państwo nigdzie także w internecie informacji o tym postępowaniu. Oferentom czy firmom, które potencjalnie mogłyby startować w przetargu, gdyby to GOAP ogłosił takie postępowanie przetargowe, tej informacji również nie ujawniono. Zapewniam, że w trybie przewidzianym statutem GOAP wystąpię o udostępnienie pełnej dokumentacji i też zastanowię się, czy w tym zakresie nie poinformować prezesa Urzędu Zamówień Publicznych co do złamania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kolejna odsłona, szanowni Państwo, GOAP przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia na odbiór odpadów. Musicie mieć Państwo jedną świadomość, że to, co wpisano do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w naszych warunkach jest tak naprawdę Mercedesem, na który nie stać naszych mieszkańców. Zaproponowano takie warunki, które siłą rzeczy wpływały na elementy kosztotwórcze dla firm i podejmowanie takiej polemiki publicznej dzisiaj, że część z tych firm oszalało, proponując takie i nie inne kwoty, jest po prostu w moim przekonaniu niezwykle cyniczne. Dlaczego? Kilka elementów, nie wszystkie oczywiście, o wszystkich pomówimy, mam nadzieję, na Komisji Gospodarki, ale na kilka elementów chciałbym zwrócić uwagę. Wprowadzono bardzo złożony, skomplikowany system geolokalizacji, namierzania śmieciarek, system ewidencjonowania tego, co do śmieciarki jest wrzucane, a co z niej wychodzi. Dziwnym trafem specyfikacja, którą zawarto w CIF-ie, spełnia tylko i wyłącznie jedna firma funkcjonująca w Polsce. Żadna inna firma nie spełnia tego typu specyfikacji, które nasz GOAP wymyślił. Jak sądzę, sam zarząd pochylił się i przygotował tego typu specyfikacje, nie dysponując, jak mniemam, szczegółową wiedzą na ten temat. Jaki jest skutek? Te dodatkowe wymagania, które zażyczył sobie GOAP, dla odbiorców odpadów na terenie całego GOAP-u kosztują w sumie około 4 milionów 700 tysięcy złotych. Wprowadzenie bardzo szczegółowego kosztu wyposażenia pojemników w chipy to jest kolejne 915 tysięcy złotych. Przez tylko te fanaberie zarządu GOAP-u płatnicy, a więc mieszkańcy Poznania i aglomeracji poznańskiej, będą musieli płacić za odbiór odpadów więcej o 5 milionów 600 tysięcy. Co więcej, szanowni Państwo, ja przypomnę, że przetarg pierwotnie był ogłaszany na półtora roku. W związku z tym, że przesuwano termin wejścia w życie czy rozstrzygnięcia tego przetargu, tak naprawdę ten przetarg będzie, czy umowa będzie obowiązywała na rok. Firmy startujące w przetargu, odpowiedzialne firmy, które nie mają najmniejszego przeświadczenia o tym, że w swej dalekowzroczności GOAP, pisząc kolejne specyfikacje istotnych warunków zamówienia, również będą wymagały tego typu systemów, a już dzisiaj ze swojej perspektywy jako członka GOAP-u mogę powiedzieć, że absolutnie będę temu przeciwny, bo w moim przekonaniu to przedraża cały system, tak? Więc te firmy, żeby zamortyzować ten sprzęt, który GOAP im zobowiązał ich do zakupienia, musiały to uwzględnić w cenie i ta amortyzacja musiała się odbyć w przeciągu roku. To jest element, który wpłynął na cenę. rzetelne firmy, które przygotowały rzetelnie tą ofertę, musiały to zrobić. Nie robiły tego tylko i wyłącznie firmy, które były niezbyt odpowiedzialne. Kolejna kwestia, szanowni państwo, absolutnie zbiurokratyzowano usługę odbioru odpadów. Dzisiaj pracownik, ten, który jedzie w śmieciarce, jest tak naprawdę policją śmieciową. Jest zobowiązany do tego, żeby badać, co w tym worku jest. Nie wiem, czy do końca jest to zgodne z prawem, prawda? Ale jeżeli się okaże, że w tych workach posegregowanych znajdą się rzeczy, które być tam nie powinny, albo znajdą się odpady, które być tam nie powinny, to tenże pracownik powinien to udokumentować, powinien zrobić zdjęcie, sporządzić notatkę i w krótkim terminie pracownik firmy odbierającej odpady powinien powiadomić o tym GOAP. Jeżeli tak nie zrobi, a GOAP się zorientuje, że są odpady inne niż być powinny, to ta firma odbierająca odpady będzie płaciła drakońskie kary umowne. Więc tak na dobrą sprawę z prostej czynności odbioru odpadów zrobiliśmy sobie kolejne etaty dla kogoś, kto musi to opisywać, robić zdjęcia i wysyłać do GOAP-u, a GOAP musi mieć kolejne etaty ludzi, którzy będą to weryfikowali i ludzi, którzy będą to wyjaśniali. Tak? Więc wprowadzając ten klin między wytwórcę odpadów a firmę odbierającą odpadów, GOAP, jak każdy szanujący się urząd, po prostu mnoży stanowiska, mnoży funkcje tak, żeby podrażać swoje funkcjonowanie. Całe mnóstwo systemu, bardzo rozbudowany system kar umownych, który wprowadzono do SIFS-u za jakiekolwiek przewinienia, też spowodował, że firmy odbierające odpady, funkcjonujące jakby nie patrzeć w nowej rzeczywistości, musiały przyjąć pewne ryzyka, musiały to skalkulować w swojej ofercie. Rzetelne firmy musiały to zrobić. Kolejna odsłona, najważniejsza tak na dobrą sprawę, wprowadzono, znaczy może nie najważniejsze, wprowadzono zasadę, że odbiór odpadów zielonych z nieruchomości do 1000 m² odbywa się bez dodatkowych odpłat. Jest to absolutne nowum w porównaniu z tym, co do tej pory funkcjonowało. Mieszkańcy, którzy się o tym dowiadują, no bardziej chętnie koszą trawniki, chętnie oczywiście worki z koszoną trawą odstawiają do odbioru i to na firmy odbierające odpady przerzucone jakby ryzyko tego, ile tego będzie. Do tej pory nikt nie wiedział, ile tych odpadów mogłoby być, prawda, bo mieszkańcy sami robili sobie jakieś kompostowniki, sami w jakiś sposób starali się to zagospodarować. Dzisiaj wszystkie te odpady mogą bezpłatnie oddać firmom odbierającym odpady. Co więcej, proszę mi powiedzieć, kto ma zweryfikować, czy ta działka ma 1000 m? Podjeżdża śmieciarka pod działkę, widzi trawniki, czy ma prawo mierzyć tą działkę i badać, czy ona ma do 1000 m, czy nie? W GOAP-ie nikt na to pytanie nie odpowiedział, mimo pytań, próśb od firm składających oferty w przetargu. Po drugiej stronie było milczenie, tak? Uznano to za jedno z ryzyk, które ta firma musi wkalkulować w koszty. Więc kolejny element kosztotwórczy. Co do tych ryzyk, najważniejsze, szanowni państwo, najważniejsze, które tak naprawdę powoduje, że GOAP jako urząd, do którego firmy funkcjonujące tutaj także powinny mieć zaufanie, no zachował się, powiedziałbym, trochę po piracku. Mianowicie ustalono sposób opłaty za odbiór odpadów z sektora. Przypomnę, że GOAP został podzielony na 22 sektory, z czego 11 było na terenie sektorów na terenie Poznania. Przyjął, że firmy startujące w przetargu muszą podać cenę ryczałtową za odbiór odpadów, niezależnie od tego, ile ich tam powstanie. Tak? Więc tak na dobrą sprawę te firmy musiały same przyjąć na siebie pewne kalkulacje i ryzyka, ile tych odpadów powstanie w nowym systemie, w nowej rzeczywistości śmieciowej. Tak? Już abstrahując od tych odpadów zielonych. Dlaczego GOAP się, uważam, zachował dodatkowo nieuczciwie? Otóż w pierwszej wersji specyfikacji istotnych warunków zamówienia z maja wskazano, bo przypisano do konkretnego sektora, do konkretnych sektorów ilość odpadów. Wskazano w pierwszej specyfikacji, że tych odpadów jest 262 tysiące ton, z czego w Poznaniu 215 tysięcy ton. W kolejnej specyfikacji, tej ostatecznej, która była przedmiotem rozstrzygania, już wskazano, że tych ton jest znacznie mniej, proszę zauważyć. Jest 200 tysięcy ton, z czego w Poznaniu 145 tysięcy ton. A więc w przeciągu 3 miesięcy w jakiś cudowny sposób z terenu GOAP-u wyparowało 62 tysięcy ton, tony odpadów, z czego 70 tysięcy ton w samym Poznaniu. No przecież to się kłóci ze zdrowym rozsądkiem. Firmy, które przygotowują ofertę, które muszą wiedzieć, jaką zaplanować pracę przewozową, Ile ma być pojemników? No muszą wiedzieć, ile tych odpadów będzie. Jeżeli w ciągu 2-3 miesięcy GOAP zmienia te szacunki o 30%, to już nawet nie jest śmieszne, to nie jest żałosne, to jest po prostu straszne. I szanowni państwo, podobnie jak w przypadku przedłużenia tramwaju do dworca głównego, do dworca zachodniego. Jeżeli firmy mają dużo niewiadomych, no to kalkulują dużą kwotę tytułem ryzyka, tak? No bo nie wiedzą, ile tych odpadów będzie. Tutaj rzetelne firmy oparły się, kalkulując wynagrodzenie ryczałtowe, na tych pierwotnych szacunkach. I tak wskazując, że te szacunki mogą być zaniżone, bo przecież w wielu miejscach Poznania po tym, jak mieszkaniec za jedną opłatę ryczałtową może oddawać obojętnie jaką ilość odpadów, ujawniły się białe plamy, a więc miejsca, które do tej pory nie były zidentyfikowane. Tak? Rzetelne firmy kalkulacje sporządziły na podstawie tych danych podstawowych, a nie tych, które GOAP wprowadził, żeby zaniżyć cenę odbioru odpadów. Kolejne ryzyko. Nie podano, szanowni państwo, dokładnej liczby, a także lokalizacji miejsc, w których wykonawcy mają odbierać odpady. To, co znalazło się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to na co jakby te wyjaśnienia, które GOAP udzielał, miały się nijak do doświadczenia firm funkcjonujących w Poznaniu. Te dwie mapy, a więc lokalizacji z CIFS-u i wiedzy firm odbierających odpady, absolutnie się nie pokrywały. Punktów, z których trzeba było odbierać odpadów, tych, których nie było w CIFS-ie, po wprowadzeniu nowego systemu od lipca było całe mnóstwo. Więc kolejny wniosek. Jeżeli jest więcej takich miejsc, to będzie więcej odpadów. Jeżeli jest więcej takich miejsc, to firma będzie musiała dostarczyć więcej pojemników i więcej miejsc jeździć, więc musi być większa kwota wynagrodzenia. Rzetelne firmy, raz jeszcze powtórzę, ujawniły to i jakby uwzględniły to w swoich ofertach. Stąd element pojawił się element kosztowy. Być może gdyby GOAP przez 2 lata nie plażował, a przygotował się do wprowadzenia nowego systemu i szczegółowo opisał wszystkie lokalizacje, miał to szczegółowo i dokładnie zinwentaryzowane, to nie trzeba byłoby tam wprowadzać elementów ryzyka i być może te kwoty byłyby niższe. Ale to nie jest wina firm odbierających odpady, tylko niestety administracji GOAP-u. Co więcej, szanowni państwo, w CIFS-ie nie określono ilości, wielkości pojemników i kontenerów. Nie wskazano, na jakiej nieruchomości, jakie pojemniki mają się znajdować. Zdajcie państwo sobie sprawę z tego, że na jednej nieruchomości może być jeden większy kontener albo kilka mniejszych pojemników. W zależności od decyzji właściciela nieruchomości, koszt dostarczenia tych pojemników czy kontenera będzie różny, tak? Nie doprecyzowano w CIFS-ie tego, kto podejmuje decyzję, czy firma odbierająca odpady, czy właściciel nieruchomości, jakie, ile tych pojemników ma być. Tak? Więc również tutaj firmy musiały skalkulować, że no, właściciel odpadów może zechcieć mieć więcej tych pojemników, droższych. Tak? Mało tego, CIFS milczał na temat tego, kto będzie odpowiadał za zniszczone pojemniki. Przecież zniszczeń na osiedlach mamy całe mnóstwo. W przypadku domków jednorodzinnych nie raz, nie dwa się zdarza, że wsypuje się gorący popiół, przez co niszczy się sam pojemnik. Pytanie, kto ma zapłacić za ten pojemnik? No, jeżeli nie wytwórca odpadów, no to kto? Ta firma? Kolejne ryzyko, którego w CIFS-ie nie uwzględniono i mimo pytań formułowanych przez firmy odbierające odpady, GOAP tutaj milczał jak zaklęty. I kolejna bulwersująca, szanowni państwo, sytuacja. W wojewódzkim planie zagospodarowania odpadów wskazano ZZO jako RIPOK także do odpierania odpadów zielonych. Już w 2012 roku ZZO miało w Suchym Lesie problem z odbiorem tych odpadów. Pojawiły się problemy przy odbiorze m.in. liści z Zarządu Dróg Miejskich. Już wtedy wiedziano, że ZZO nie będzie w stanie przyjąć tej masy odpadów zielonych, tym bardziej, że ich miało być więcej. I co się dzieje, szanowni państwo? Firmy odbierające odpady są zmuszone, zobowiązane do tego, żeby odbierać odpady zielone osobnym transportem. Absolutnie nie mogą mieszać tych odpadów zielonych z jakimikolwiek innymi odpadami. Wożą to do ZZO I proszę, a może jeszcze przed tym, jak przejdę do zdjęć, powiem, jaka jest konsekwencja. ZZO, jeżeli dzisiaj ma wypełnione jakby moce, jeżeli chodzi o składowanie odpadów zielonych i nie będzie w stanie tego przyjmować, to jedyną alternatywą w tej chwili dla firm odbierających odpady jest wywożenie tych odpadów poza nasz rejon, na przykład do Czarnkowa, na przykład do Piły. To są koszty, tak? To są koszty, kto za to zapłaci? Firmy odbierające odpady, zobowiązując się do odbioru tych odpadów i wykonując polecenia ustawy o ochronie środowiska i tych wszystkich ustaw śmieciowych, muszą odkładać, nie gdziekolwiek składować te odpady, ale na kompostownikach. Jeżeli u nas tego nie będzie, to będą musiały te kompostowniki gdzieś wywozić. A to, szanowni państwo, cudowna twórczość naszego ZZO. Tak jak powiedziałem, firmy są zobowiązane do zbierania tych odpadów osobnym transportem i do wywożenia ich do ZZO. ZZO natomiast każe firmom odbierającym odpady zamiast na składowisku odpadów zielonych wyrzucać to na składowisko odpadów zmieszanych. Po pierwsze, w ten sposób łamie się przepisy prawa, za chwilkę o tym będę mówił. Po drugie, no wprowadza się idiotyczne rozwiązanie, które tworzy koszty po stronie firm odbierających odpady, podraża usługę, a i tak odpady na jedno wysypisko trafiają, tak? Państwo nie mieli wątpliwości, to jest drugie jakby zdjęcie, ewidentnie widać te worki, to są worki z odpadami zielonymi, na tą kwaterę główną one są składane. I szanowni państwo, co jest w tej kwestii niezwykle irytujące i powodujące oburzenie? Otóż te firmy odbierające odpady na dokumentach wywozowych, kartach przekazania odpadu jako sposób ich zagospodarowania, ZZO wskazuje im odzysk kompostowni. A więc pracownicy ZZO poświadczają w tym zakresie nieprawdę, tak? Mało tego, gdyby jeszcze tam ktoś myślał, to być może doszedłby do wniosku, że tego typu rozwiązanie bardzo łatwo wychwycić. Dlaczego? No jeżeli tysiące ton odpadów trafiają do kompostownika, no to oni powinni mieć odpowiednią ilość nawozu, tak? Gdzie jest ten nawóz? Wyparował, zniknął, co się z nim stało? I druga kwestia, łatwa do namierzenia, no szanowni państwo, jeżeli GOAP zażyczył sobie bardzo szczegółowy system geolokalizacji, zresztą on już do tej pory funkcjonował, no to przecież z dokładnością co do metra widać, gdzie śmieciarki odbierające odpady zielone wyrzucają te odpady. Czy wyrzucają na składowisko odpadów do kompostowni, czy do zmieszanych. Mówię państwu w tej chwili z pełną odpowiedzialnością, że te odpady zielone są składowane na składowisku odpadów zmieszanych. Jest to złamanie przepisów i osoby, które poświadczają w ZZO nieprawdę, z pełnym przekonaniem, mówię to z tej mównicy, powinny w tym zakresie ponieść odpowiedzialność. Kolejny element cudownej twórczości w zakresie odbioru odpadów. I ostatni element, powiedziałbym w tym odcinku, najsmutniejszy. Rozstrzygnięcie przetargów, nazwałem go CCC, a więc cena czyni cuda. Szanowni państwo, proszę mi wierzyć, przez wiele miesięcy próbowałem w rozmowie z firmami odbierającymi odpady, z prezydentem, z wieloma osobami, które zajmują się gospodarką odpadów, dojść, jak to jest, że w systemie jest więcej pieniędzy, no bo mieszkańcy płacą więcej, znacznie więcej, płaci się za odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych, a mimo tego mamy gorszą jakość usług, tak? I GOAP mówi, że na niektóre usługi po prostu, czy na usługi niektórej pewnej jakości ich nie stać. Jaki był tego skutek? Otóż GOAP w niezbyt mądry, dalekosiężny, dalekowzroczny sposób rozstrzygnął przetarg, w którym na terenie miasta Poznania wybrał konsorcjum firm z kapitałem hiszpańskim, które zaoferowały najniższą cenę. Co jest istotne, w ofercie składanej do przetargu ta firma musiała oświadczyć, że posiada bazę na terenie Poznania zgodną z przepisami ustawowymi. Tak? Między innymi ta baza musiałaby być wybetonowana, między innymi w tej bazie musiały być posadowione separatory, musiałaby być baza socjalna, społeczna dla pracowników tej bazy, osobna brama wjazdowa i tak dalej, i tak dalej. Ta firma to oświadczyła. Gdy inne firmy odbierające odpady, w tym Remondis i pomniejsze firmy, zorientowały się, że tego typu oferta się znalazła, no pofatygowały się na tą Wieruszowską, gdzie znajduje się ta baza. Szanowni państwo, tam jest zielony plac, tam jest sklepowisko. Firmy informowały o tym GOAP, informowały Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z prośbą o interwencję, z prośbą o zweryfikowanie, czy ta oferta konsorcjum firm hiszpańskich jest prawdziwa, czy te oświadczenia są prawdziwe. I od momentu złożenia tej oferty do momentu jej rozstrzygnięcia, do 18 września tego roku, nikt z GOAP-u ani z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie pofatygował się, żeby na Wieruszowską, żeby sprawdzić, czy ta baza odpowiada wymaganiom. Jak domniemuję, tak, bez żadnego racjonalnego wyjaśnienia, przeciągano termin rozstrzygnięcia przetargu. Nie wiem, czy dano Hiszpanom czas na to, żeby coś na tej bazie zrobili, żeby można było ten przetarg rozstrzygnąć. No być może tak. Ale brak odpowiedzi na to pytanie i brak racjonalnego uzasadnienia przeciągania rozstrzygnięcia przetargu, no, nakazuje tego typu teorie tworzyć. Tak? W tej bazie wiele się nie zmieniło, więc mam wrażenie, że gdyby dzisiaj przedstawiciele GOAP tam pojechali, również zostaliby klepowisko, a na pewno nie zostaliby wszystkich urządzeń, które są wymagane przepisami prawa. I teraz, szanowni państwo, kwestia taka już szczegółowa. Przypomnę, na terenie Poznania jest 11 sektorów, w 6 z nich, a więc tam, gdzie Hiszpanie złożyli swoją ofertę, rozstrzygnięto przetarg i celowo przygotowałem zestawienie, jak się ma oferta. Tutaj przy tej czerwonej kolumnie jest budżet, który GOAP sobie założył, że jest w stanie w danym sektorze wydać. Już po tej korekcie ilości odpadów, które zamierzał jakby oddać do odbioru w tym sektorze, więc w tym umniejszeniu. I tak, Grunwald 13 milionów złotych, tak? Remondis 21 milionów, a więc prawie 200% tego, co GOAP założył. W konsorcjum hiszpańskie 26%, tak? Pytam otwarcie, czy tego typu oferta była w stanie te wszystkie ryzyka, o których przed chwileczką mówiłem, uwzględnić? Tych wszystkich ryzyk nie uwzględnia szacunek GOAP-u w tych 13 milionach złotych, a oferta hiszpańska jest 4 razy niższa. Kolejne kwestie. Państwo widzicie, że te oferty konsorcjum hiszpańskiego mieszczą się w przedziale 26 do 37% szacunków GOAP-u. Jaki jest tego skutek, szanowni państwo? I w tych sześciu sektorach rozstrzygnięto przetarg. Jaki jest tego, szanowni państwo, skutek, czy jaki jest tego efekt? Otóż, proszę wybaczyć, ale dokonuję oceny politycznej. Myślę, że mam do tego prawo. W moim przekonaniu, abym nie był prorokiem, wybraliśmy taki hiszpański kowek. Firmę, z którą bardzo chętnie kiedyś ministrowie budownictwa i transportu pod rękę chodzili i cieszyli się, że będziemy mieli tanie autostrady. Dziś nie ma ani autostrad, ani nie ma tej firmy. Jest niesmak, są firmy, którym nie popłacono za usługi. Tak? Tutaj wyłoniono firmę, która za czterokrotną niższą cenę chce wykonywać usługę, która i tak, jak wskazałem, jest niedoszacowana. Kolejny skandal, który w moim przekonaniu tutaj się odbył. W ogóle przyjęto jako kryterium 100% cenę, tak? Mimo że ustawa o zamówieniach publicznych mówi, że cena ma być kryterium, ale nie nakazuje stosować jej jako kryterium wyłącznego. Proszę zauważyć, jakie były inne. Tutaj w skrócie napisałem konsorcjum ZYS, to jest konsorcjum kilku firm średniej, małej wielkości i średniej wielkości, które składały swoją ofertę. Ich oferty, proszę zobaczyć, one tutaj są w przedziale od 150% tej kwoty planowanej przez GOAP, 160%. W jednym, w 8 regionie, a więc na Winogradach, na przykład Remondis, jego oferta wynosiła 130% tej ceny oferowanej przez, czy projektowanej przez GOAP. I w tych przypadkach GOAP unieważnił przetargi, wskazując jako przyczynę unieważnienia przetargu przewyższenie ceny oferowanej w porównaniu do tego, co GOAP zaplanował sobie wydać na to. I tu mamy sytuację taką w Poznaniu, więc sześć sektorów rozstrzygniętych po cenach, nie obawiam się użyć tych słów dumpingowych, cała reszta nie, ponieważ budżety były wyższe. Ale proszę zauważyć, jak wygląda sprawa poza Poznaniem. Na czerwono są wskazane te sektory, w których przetargi rozstrzygnięto. W zdecydowanej większości tych przypadków mamy do czynienia albo z firmami gospodarki komunalnej z tej gminy, tak? albo z firmami, które z gminą są w dobrej komitywie, no, dobrze z nimi, z gminą współpracują, prowadzą wysypisko odpadów na przykład na terenie gminy. I proszę zauważyć, dziwnym trafem, w Buku, mimo że oferta przewyższała o 40% plan założony przez GOAP, przetarg rozstrzygnięto. Oborniki może są mniej kontrowersyjne, murowana Goślina, bardzo proszę, o 27% i o 105% przewyższono ofertę. GOAP nie miał wątpliwości, komisja przetargowa, przetarg rozstrzygnięto. Tamte zakłady mają pracę, ludzie będą pracowali. Kozie Głowy o 12%, ale już Pobiedziska, proszę zobaczyć, zakład gospodarki komunalnej, o 136% przekroczono cenę proponowaną przez GOAP, mimo tego komisja przetargowa przetarg rozstrzygnęła. Przypomnę, tutaj mamy przekroczenie o 50-60% czy 36% w przypadku Poznania, poznańskich firm. Tutaj uznano, że oferta jest zbyt wysoka. Szanowni Państwo, dlaczego o tym mówię? Jesteśmy nie wasalem w tym GOAP-ie, ale jesteśmy podmiotem dominującym, podmiotem, który powinien decydować. Wielokrotnie już o tym dyskutowaliśmy, że Związek Międzygminny jest po to, żeby pewne zadania wspólnie organizować w aglomeracji, no ale nie przecież dopłacać do tego, co jest w innych gminach. Nie w sposób bezmyślny godzić się na pewne postulaty wójtów, burmistrzów gmin ościennych, kosztem naszego systemu poznańskiego. I tak, żeby Państwu też zwrócić na to uwagę. Już nawet gdyby prezydent Poznania miał, przepraszam sformułowanie, w głębokim poważaniu, co się z tymi firmami dzieje, to nie powinien mieć w głębokim poważaniu tego, co się stanie z budżetem. A przypomnę, że głównymi dochodami budżetu są dochody z PIT i CIT. I zrobiłem sobie taką analizę. Dwa konsorcja wziąłem, ZYS i Remondisu. W przypadku ZYS-u, na terenie Poznania pracuje 50 osób, w firmie Ordo 23 osoby, w firmie Turłaga 35 osób, w firmie Hemar 23 osoby. Te firmy są już dzisiaj na zielonej trawce i ich pracownicy, tak? Nikt o nich nie dbał, nikt się nie zastanawiał, co się z nimi stanie. W trakcie postępowania przetargowego między innymi Remondis zwracał się do prezydenta, żeby ten do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpisał wymóg, że firmy mają zatrudniać tutaj ludzi, na podstawie umowy o pracę. Tak, żeby nie było sytuacji, w których, nie wiem, śmieciarze, pracownicy tych śmieciarek będą jeździli za przysłowiową Arizonę, bo i tak się zdarza, tak, w jakichś tam pomniejszych gminach. Prezydent się na to nie zgodził, tak. Te firmy uczciwie zatrudniają ludzi, uczciwie odprowadzają od nich podatki i ZUS-y. W przypadku konsorcjum hiszpańskiego absolutnie nie wiemy nic, co się będzie z nim stało, działo, no bo to konsorcjum, jak mniemam, jeszcze zbyt wielu pracowników na terenie Poznania nie ma. Dalej, konsorcjum Remondis Vicom Sita Alcom, średnioroczne zatrudnienie w 2012 roku, bo tego roku dotyczy, 600 osób, tak? Jeżeli ktoś uśmiecha się i z przekąsem w odpowiedzi na tą informację medialną mówi, że Remondis jest gdzieś tam na lodzie i mówi, no to fajnie, no to niemiecka firma jest na lodzie, to jest niespełna rozumu, tak? Bo po pierwsze to nie jest żadna niemiecka firma, tylko firma, w której miasto Poznań ma prawie 50% udziałów, a po drugie firma ta zatrudnia poznaniaków. To nie firma jest na lodzie, ale ci pracownicy i ci pracownicy, także ich zaprosiłem na posiedzenie gospodarki komunalnej. Oni płacą podatki tutaj, od nich te podatki wpływają do Poznania. CIT, szanowni państwo, wczoraj na Komisji Gospodarki, Komisji Finansów mówiliśmy o spadających dochodach z PIT-u, CIT-u, o pewnych zagrożeniach. Te firmy, a więc ZYS, Ordo, Ekotom, to są firmy wpisane na podstawie ewidencji działalności gospodarczej. Właściciele tych firm mieszkają na terenie Poznania, co oznacza, że w Poznaniu płacą podatki, tak? Hemar jest spółką ZO, która ma siedzibę na terenie Poznania, więc również na terenie Poznania płaci podatki. W przypadku konsorcjum Remondisu tylko Sita jest firmą, która ma siedzibę poza Poznaniem. Pozostała, więc Remondis, Vicom i Alcom mają siedzibę na terenie Poznania. Tutaj płacą CIT. Żadna z firm konsorcjum hiszpańskiego nie ma siedziby na terenie miasta Poznania. Podatek dochodowy, znaczy tam nie będzie dochodówki, umówmy się, w tym pierwszym okresie tam będą mieli straty, ale z całą pewnością CIT-u nie będą płacili na terenie miasta Poznania, chyba żeby jakąś spółkę celową specjalnie tutaj zawiązali. Kolejny aspekt dochodowy. Tak jak powiedziałem, gdyby prezydent w ogóle nie przejmował się tymi firmami, ale patrzył tylko na budżet. Co roku do budżetu miasta Poznania wpływała dywidenda od Remondisu w różnej wysokości od 2 do 3 milionów. Dzisiaj możemy o niej zapomnieć. Tego dochodu w budżecie już nie ma. Jakie są, szanowni państwo, podsumowanie, skutki rozstrzygnięcia tego przetargu? W moim przekonaniu, to jest moja polityczna ocena, w 6 sektorach, w których mieszka na terenie Poznania, w których mieszka łącznie 400 tysięcy mieszkańców, wejdzie do obsługi firma, dla której te sektory będą białą kartą. Oni nie mają najmniejszego pojęcia, z jakich adresów, w jaki sposób, po jakich ścieżkach jeżdżąc odbierać odpady. Dla firmy Remondis, która przyjęła na siebie obowiązek odbioru odpadów w terminie do rozstrzygnięcia przetargu, było to niezwykle trudne, bo pojawiały się nowe białe plamy, tak? I było mnóstwo skarg. Dla tej firmy Poznań będzie jedną wielką białą plamą. Do tej pory chciałbym też Państwu powiedzieć, firmy odbierające odpady na zlecenie Remondisu wcale nie jeździły po sektorach, jeździły po starych śladach, tak? Bo gdyby jeździły stricte po sektorach i chciały tą działalność oddzielić, to uwierzcie mi Państwo, że mielibyśmy, no na pewno nie mielibyśmy porządku takiego, jaki jest w tej chwili. Więc biorąc pod uwagę fakt, że ta firma nie ma tutaj ani jednej śmieciarki, ani jednego pojemnika, nie ma przygotowanej bazy, nie ma w końcu know-how, jak to robić na terenie Poznania, bo w innych częściach świata być może jest doświadczona, w moim i biorąc pod uwagę fakt, że w 10 tygodni po podpisaniu umowy oni muszą rozpocząć realizację usługi, będziemy mieli syndrom neapolitański. Nie unikniemy tego. Jeżeli firmy odbierające odpady nie ugną się i nie będą chciały wykonywać w ramach podwykonawstwa tej usługi na rzecz Hiszpanów, tak, z dużą dopłatą, bo przecież nikt poniżej kosztów nie będzie jeździł, to będziemy mieli syndrom neapolitański na przełomie pewno tego i następnego roku. Jeżeli jakimś cudem ta firma z tego wybrnie, i przez kilka miesięcy uda jej się zgromadzić podwykonawców i tą usługę wykonywać, to za rok jaką będziemy mieli sytuację? Za rok nie będzie firmy, która byłaby w stanie z nimi konkurować w przetargu. I to wtedy oni będą dyktowali cenę, to wtedy tak naprawdę mieszkańcy Poznania i aglomeracji poznańskiej zapłacą za tą dumpingową cenę. No bo żadna odpowiedzialność, no chyba, że jakaś firma znajdzie się z dużym kapitałem, która również przez kolejny okres zechce dopłacać do interesu po to, żeby mieć jakąś pozycję dominującą po rozstrzygnięciu przetargu, ale jest to mało prawdopodobne. No i ostatni, najsmutniejszy skutek, skutkiem działania GOAP, krótkowzrocznego działania GOAP i niestety krótkowzrocznego, przecież Poznań pełni tam rolę dominującą, tak na dobrą sprawę, wycinamy z rynku poznańskie firmy. Te firmy, które od 20 paru lat tu funkcjonują, które zatrudniają poznaniaków, płacą tutaj podatki, tak na dobrą sprawę przejdą w niebyt. Hiszpanie nie będą mieli za rok, za półtora roku tutaj żadnej konkurencji. Jakie są wnioski, szanowni państwo? Otóż ja będę konsekwentny. Po pierwsze, jeżeli GOAP dzisiaj stwierdza, że w tych 6 sektorach ceny zaproponowane przez Hiszpanów są realne do spełnienia, jeżeli przewiduje, że zapłaci im tylko tyle, to będę składał na najbliższym zgromadzeniu Związku GOAP wniosek o obniżenie opłaty dla mieszkańców Poznania i powiązany z tym, czy w pierwszej kolejności ten wniosek będzie, o zróżnicowanie opłaty ze względu na sektor. Dziś już mamy wszystkie dane, wiemy ile kosztuje odbiór odpadów w poszczególnych sektorach. Dlaczego mieliby mieszkańcy Poznania dopłacać do droższego odbioru odpadów na terenie innych sektorów? Nie mam tutaj absolutnie żadnego uzasadnienia dla tego typu działania. Z całą pewnością ten wniosek płynie i z całą pewnością będę w pierwszej kolejności domagał się skalkulowania, jak te nowe ceny, jaki mają wpływ procentowy na opłatę od mieszkańca. W dalszej kolejności będę w imieniu klubu, w imieniu rady, bo radę tam reprezentuje, wnosił o obniżenie tej opłaty od mieszkańców tych 6 sektorów. Dalej, szanowni państwo, pójdę znacznie dalej idącym wnioskiem. Ten tryb postępowania przedstawicieli GOAP, przedstawicieli Poznania w GOAP budzi moje największe obawy co do tego, czy działają oni, mówię tu o tej części urzędowej, nie o radnych powołanych do tego zgromadzenia, czy działają w interesie i na rzecz poznaniaków. Czy te działania, o które opisałem, czy one są w interesie Poznania, poznańskiego budżetu? W moim przekonaniu nie. I rozważymy jeszcze na posiedzeniu klubu, być może ten wniosek postawię na Komisji Gospodarki Komunalnej, sformułowanie wniosku o odwołanie przedstawicieli miasta w tej części urzędowej z GOAP i być może wystąpimy na zgromadzeniu GOAP o odwołanie zarządu, jako że absolutnie w tym wszystkich postępowaniach tu się nie sprawdził. Zapraszam, szanowni państwo, na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Ono odbędzie się na sali sesyjnej w piątek o godzinie 12. Dyskutujemy tak długo, jak będzie to konieczne, choć już dostaję sygnały, że o 15 jakieś prace tutaj remontowe mają się odbywać. Ta sala jest poświęcona temu, żeby radni na niej dyskutowali. Mam nadzieję, że obsługa Biura Rady Miasta odpowiednio zadba, żebyśmy tutaj mogli tak długo dyskutować, jak będzie, jakie będą potrzeby. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Kolejnym radnym zapisanym do oświadczeń jest pan radny Michał Grześ.
Szanowni Państwo, może chwilę pomilczmy po tym oświadczeniu i przetrawmy je. Ponieważ moje oświadczenie w zasadzie jest błahe, bo dotyczy tylko 600 mieszkań komunalnych i powiedzmy może kilku tysięcy mieszkańców, którzy od wielu lat przepłacają za ogrzewanie i w zasadzie no co to ma do tak wielkiej rzeczy, jak przed chwilą usłyszeliśmy. W trakcie mówienia poprzedniego oświadczenia się chciało zawołać, czy jest na sali prokurator, ale to tylko tak się chciało zawołać, ale rzeczywiście niektóre rzeczy tutaj są szokujące. Cieszę się, że jeszcze jest jeden kolega, który uważa, że aglomeracja tak, ale nie na zasadach pasożytowania na mieście Poznań. Ja chciałem Państwu pokrótce, ta sprawa już była w mediach, z braku miejsca nie do końca została wyjaśniona. Chodzi o ogrzewanie budynków komunalnych przez tak zwane indywidualne kotłownie. Myślę, że naprawdę to jest niezły interes. Cieszę się, że dyrektor Pucek, kiedy mu na wiosnę o tym powiedziałem, stwierdził, że wyjdzie z tego i potwierdził to ostatnio w mediach. Natomiast dziwię się, że przez wiele lat tego nikt nie zauważył. Otóż w mieście Poznaniu są kotłownie ogrzewane indywidualnie przez kotłownie, które wybudowało miasto, bądź dostawca ciepła. Dla tych kotłowni jest organizowany przetarg nie na obsługę kotłowni, a na dostarczanie ciepła. Jest podawana jakaś tam kwota przez dostawcę ciepła i on się zobowiązuje, że za tę kwotę dostarczy ciepło. Oczywiście nie wiedząc, jaka będzie zima. Także dość jest to ciekawe. I 42 kotłownie, które dostałem odpowiedź, łącznie z 49. 21 kotłowni zbudował ZKZL. 21 kotłowni zajmuje się dostawca indywidualny. I cały problem polega na tym, że tak jak w Poznaniu, wszędzie tam, gdzie dostawca ciepła został sprzedany, czyli Dalkia została sprzedana, w tych miastach mieszkańcy i tak płacą drogo za ciepło, to tutaj w przypadku kotłowni indywidualnych pojawił się taki jeden dostawca, który obstawił połowę kotłowni i w początkowym okresie nie musiał mieć cen zatwierdzanych przez URE. Czyli to wyglądało mniej więcej tak, buduję kotłownię, wstawiam kotłownię, piec gazowy wstawiam do kamienicy, ten piec gazowy, płacę gazowni rachunki, generalnie obsługa pieca gazowego jest niewielka, a potem te rachunki wystawiam już odbiorcom, nie ile zapłaciłem za gaz, ile mnie to kosztowało plus godziwy zysk, tylko wystawiam na zasadzie, że ustalam sobie cenę ciepła tyle i tyle gigajuli za ciepło plus tyle i tyle stałej opłaty. Ja prosiłem ZKZL o to, by mi, czy ma pojęcie, ile taki dostawca ponosi kosztów własnych, a ile pieniędzy zbiera od mieszkańców danej kamienicy czy danej posesji. No nie dostałem odpowiedzi. Nikt nie wie, jaki zysk ma firma. Zresztą, żeby było śmiesznie, poza Dalkią jest tylko jedna firma. Teraz pojawiła się nagle druga, ale właściciel tej pierwszej jest pełnomocnikiem tej firmy drugiej. I ta firma druga, ponieważ pierwsza już musiała zatwierdzać stawki w URE, więc druga firma, która się pojawiła, została w przetargach zwolniona przez rok z ustalania cen za ciepło w URE. Także może sobie te ceny kształtować dowolnie i nie ma mądrego w ZKZL-u, który może powiedzieć, ile mieszkańcy dopłacają za ogrzewanie. A chyba dopłacają, bo na przykład mieszkanie na Naramowickiej, 64 metry kwadratowe, pierwszy rachunek pani dostała 7,5 tysiąca na rok. W domku jednorodzinnym 160 metrów ogrzewanych gazem, łącznie z ciepłą wodą, to jest około 4000 zł. Tu za mieszkanie bez ciepłej wody na rok ogrzewanie 7,5 tysiąca. Ale pani się odwołała, mówi, to jest niemożliwe. Nie było problemu, no to będzie pani płaciła 5 tysięcy. No to przepraszam bardzo, kto skalkulował 7,5 tysiąca, a po odwołaniu nagle jest 5 tysięcy? I podejrzewam, że to jeszcze jest godziwy zysk dla tego, który to ciepło dostarcza. Średnio porównując ceny Dalki w tych kotłowniach, to jest to o 1/3 większa cena tej firmy niż Dalki. A już takim kuriozum jest Nadolnik. Zawsze nam mówiono, że Nadolnik to bardzo tanio nam się udało wybudować, w związku z czym okazało się, że jest jedna elektrociepłownia na wszystkie bloki, przepraszam, jedna ciepłownia z piecem gazowym na wszystkie bloki, a jeden blok ma swoją ciepłownię i tą ciepłownię właśnie ta firma najpierw pierwsza, a potem ta druga, której pełnomocnikiem jest właściciel ten pierwszej, ogrzewa. I różnica w cenie najpierw była 1/3, teraz Dalkia przysłała mieszkańcom, że obniża cenę, bo spadły ceny gazu, a firma, która wygrała przetarg, podniosła cenę o, no mówmy tak, Dalkia 2,37 za metr kwadratowy ogrzewania i obniża cenę. Wcześniej było 3,44, a teraz ta firma właśnie, która wygrała przetarg, będzie ogrzewała za 4,83, czyli prawie cena dwukrotna ceny Dalki. I jak wytłumaczyć mieszkańcom w tej samej dzielnicy, w mieszkaniach komunalnych, przepraszam, chciałem zauważyć, że czynsz na przykład pani z mieszkania w Naramowicach, mieszkanie standard socjalny, wynosi w tej chwili za 64 metry kwadratowe czynsz i ogrzewanie 1200 zł, ale pani ogrzewa wodę sama, ma bojler do ogrzewania wody, to jest tylko ogrzewanie. Czy płaci jeszcze za ogrzewanie wody, za gaz osobno? 1200 zł za mieszkanie komunalne? Czy w tej chwili, jak byłem wczoraj w Nadolniku, czynsze za 45-metrowe mieszkania z ogrzewaniem 800-900 zł? No przepraszam, dla kogo my budujemy mieszkania komunalne? Jeżeli tak ma wyglądać spółka, którą powołaliśmy ZKZL-u, że te mieszkania komunalne ma budować na zasadzie łupienia mieszkańców, no to przepraszam bardzo, no to nie o to nam chodziło. Ja się cieszę, że dyrektor Pucek zapowiedział koniec tego procederu. Co prawda mówił o końcu roku, a już są przetargi, które kończą się w styczniu 2014, no ale powiedzmy plus minus miesiąc, nie jest to złe. Ale gdzie był dyrektor przez tyle lat? To nikt w ZKZL-u się nie poczuwał do sprawdzenia rachunków, ile ludzie płacą jednemu człowiekowi. A w ogóle ten człowiek jest bardzo fajny, jak państwo wpiszecie jego nazwisko w wyszukiwarkę, to on tylko istnieje w tej firmie. Nie ma żadnych powiązań, z nikim nie jest powiązany, nie można powiedzieć, że to jest czyjś człowiek. On tylko zajmuje się w życiu dostawami ciepła, wcześniej, 3 lata wcześniej zajmował się rozliczaniem jeszcze wody. Jak pamiętacie państwo taką aferę, że ZKZL płacił firmie za dostarczanie wody, potem po 3 latach sobie przypomniał, że trzeba obciążyć lokatorów. To wtedy się pierwszy raz pojawiła ta firma i ten człowiek. Dzisiaj dostarcza ciepło i jak kogoś ciekawi, jakie są to kwoty, to zachęcam do obejrzenia na stronie ZKZL-u ofert przetargowych, na jakie kwoty są przetargi. Szanowni państwo, nasze diety, o które takie są spory i wyzywanie, ile to radni pobierają, to myślę, że przy takiej jednej kotłowni to waciki. Waciki. I myślę, że cieszę się, że ta zmiana nastąpi i myślę, że przetargi należy organizować na obsługę kotłowni. Tak? Może być z godziwym zyskiem, ale nie na dostarczanie ciepła, gdzie nikt nie ma wpływu, ile to naprawdę kosztuje i o ile mieszkańcy przepłacają. Także cieszę się, że wreszcie, że pan dyrektor Pucek, kiedy ja mu to przedstawiłem, przyznał mi rację, to się rzadko zdarza, ale dlaczego to trwa tyle lat? I gdzie jeszcze są takie bomby, które wychodzą dopiero, kiedy ludzie dostają absurdalne rachunki? Przecież gdyby ludzie nie dostali absurdalnych rachunków, to by to w ogóle nie wyszło. Ludzie się godzili, że płacą tam o 1/3 więcej. No ale kiedy zaczynają płacić już 2 razy więcej, to zaczynają się denerwować i to dopiero wychodzi. Także, szanowni państwo, mam nadzieję, że to się zmieni, a myślę, że firma, która zajmuje się dostawami ciepła i tak gdzieś tam prędzej czy później wypłynie i będzie znowu coś do miasta dostarczała, no ale być może pod inną nazwą po prostu. Także szkoda, bo tak zacząłem sobie to analizować i mówię, a może ja bym te ciepło dostarczał, nie musiałbym być radnym, no ale kurczę, te moje liberalne ciągoty jednak przez wrażliwość społeczną zostały pokonane i stąd państwa informuję o całym procederze. Dziękuję.
Dziękujemy. Pan radny Adam Pawlik chciał wygłosić oświadczenie w kolejności.
Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Jako przedstawiciel Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w związku śmieciowym GOAP chciałem skupić się, nawiązać do zdań, wypowiedzi kolegi Lewandowskiego, ale skupić się przede wszystkim na wątku prawnym, jeśli chodzi o zarządzanie całym tym przedsięwzięciem. Ja jestem członkiem zgromadzenia tego związku, wydelegowanym przez Wysoką Radę od lutego tego roku i od samego początku chciałem przystąpić do zintensyfikowanych prac jako państwa przedstawiciel, tak aby interesy miasta Poznania w tym związku były reprezentowane jak najlepiej. Przypomnę, że związek posiada własną osobowość prawną, jest niezależny w pełni od poszczególnych urzędów miast i gmin, dlatego reprezentacja ich przedstawicieli w związku jest konieczna. Od samego początku najpierw prosiłem Wydział Gospodarki Komunalnej, odpowiedzialny za gospodarkę odpadami w naszym mieście, o przeprowadzenie, przedstawienie, dostarczenie wszelkich materiałów dotyczących gospodarki odpadami, przeprowadzenie szkoleń, jak również wyjazdu plenerowego do wszystkich sortowni, które są zlokalizowane na terenie działania związku, tak abyśmy mogli jako członkowie tego zgromadzenia przejść całą drogę. Od tych śmieci wyrzucanych do kubła, po ich utylizację, czy też po ich składowanie w tych miejscach, gdzie są składowane. Moja prośba do Wydziału Gospodarki Komunalnej nie została spełniona. Kierowałem tą prośbę 2 lub 3-krotnie do wiceprezydenta miasta Poznania, pana Mirosława Kruszyńskiego. Do dnia dzisiejszego ta prośba nie została wykonana. Oczywiście nie byłoby z tym większych problemów, gdybyśmy byli traktowani jako przedstawiciele miasta Poznania przez władzę wykonawczą w naszym mieście jako podmiot, a nie jako przedmiot. Proszę państwa, dochodzi do takich sytuacji, że my jako przedstawiciele 4 radnych otrzymujemy jedynie zaproszenia na zgromadzenie związku z porządkiem obrad i projektami uchwał i nic więcej. Nie odbywają się żadne spotkania strony miejskiej, czyli nas, członków Rady Miasta Poznania i przedstawicieli pana prezydenta, nie odbywają się żadne spotkania w celu wydyskutowania wspólnego stanowiska, które będziemy reprezentować na zgromadzeniu związku. Jest to bardzo niepokojące, ponieważ w tej sytuacji pan prezydent, pan wiceprezydent miasta Poznania, niedobrze mówić personalnie, ale proszę państwa, w pewnym momencie trzeba. Wiceprezydent miasta Poznania, pan Mirosław Kruszyński, traktuje nas po prostu przedmiotowo. Przypomnę, że jest wiceprezydentem miasta Poznania, odpowiedzialnym za gospodarkę komunalną i w tym śmieciową w mieście Poznaniu i jednocześnie przewodniczącym zarządu związku, czyli organu wykonawczego. Należałoby się zdecydować, tak, na którym fotelu siedzi. Czy na fotelu w Goapie, czy w mieście Poznaniu. Ja domagam się w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości podmiotowego traktowania przedstawicieli miasta Poznania w zgromadzeniu tego związku. Domagamy się od pana prezydenta Ryszarda Grobelnego, aby zdyscyplinował podległego sobie wiceprezydenta i dążył do tego, aby odbywały się regularnie spotkania wszystkich przedstawicieli miasta Poznania i odbywały się dyskusje na temat tego, jaka powinna być nasza polityka, jakie są problemy związane z gospodarką odpadami w mieście Poznaniu, a co za tym idzie i w Goapie, tak abyśmy w pełni, po pierwsze, byli świadomi, posiadali wiedzę, byli świadomi tego, co robimy, tak aby z czystym sumieniem występować w obliczu Rady Miasta Poznania i w obliczu mieszkańców Miasta Poznania i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, aby gospodarka odpadami w naszym mieście funkcjonowała poprawnie. W chwili obecnej nie mogę jako przedstawiciel Rady Miasta Poznania tego powiedzieć. Ja apeluję do pana prezydenta Kruszyńskiego, a przede wszystkim do pana prezydenta Grobelnego, do tego, aby zmienić tę sytuację i to w trybie pilnym. Ponieważ ja przypomnę jedną rzecz. Rada Miasta Poznania, godząc się na wstąpienie Miasta Poznania do przystąpienie Miasta Poznania do związku, w tym przypadku odpadowego, wykazała pewne zaufanie, cedując swoje kompetencje tak naprawdę na pana prezydenta. Pan prezydent w 100% nadużył tego zaufania i naprawdę nie buduje to niczego pozytywnego klimatu, jeśli chodzi o kolejne związki. A przypomnę, że stoimy u progu tworzenia związku transportowego. Jak możemy tworzyć związek transportowy i odpowiadać przed mieszkańcami, przed swoimi wyborcami za transport publiczny w mieście, skoro nie będzie mieć kompletnie żadnego wpływu na to, co się będzie działo w tym związku. Nawet jeśli będziemy delegować swoich przedstawicieli do tego zgromadzenia. Ponieważ na zgromadzeniu związku śmieciowego możemy jedynie głosować za lub przeciw. Tak? I do tego jeszcze spotykać się w kuluarach, czy też podczas obrad sesji Rady Miasta Poznania, potem z zarzutami, że głosowaliśmy przeciw, nie głosowaliśmy tak, jak tego życzył sobie pan prezydent. A skąd ja mogę wiedzieć, że życzenie pana prezydenta było właściwe, skoro pan prezydent nie znalazł czasu na to, aby porozmawiać z przedstawicielami zgromadzenia. Ale rozmowa nie polega na monologu, panie prezydencie. Panów prezydentów nie ma na sali. Rozmowa nie polega na monologu, tylko na wydyskutowaniu stanowiska, wydyskutowaniu polityki, którą przedstawiciele miasta Poznania w takim czy innym związku będą reprezentować. Takiego faktu i takiej sytuacji nie ma, jeśli chodzi o GOAP, a to jest, uważamy, sytuacja skandaliczna i apelujemy do pana prezydenta miasta Poznania o podjęcie wszelkich kroków do zmiany tej sytuacji, do szanowania wyboru klubów radnych, do szanowania przedstawicieli w zgromadzeniu związku i do tego, aby w trybie pilnym odbyły się spotkania wszystkich przedstawicieli zgromadzenia związku z panem prezydentem i ustalenie trybu postępowania co do prac w tym związku. Bo tak jak kolega radny Lewandowski powiedział, występuje wiele pytań i wątpliwości co do tego, jak funkcjonuje zarząd tego związku i dyrekcja tego związku. Ale nie możemy powiedzieć z pełną stanowczością i z czystym sumieniem, że jest tak czy inaczej, ponieważ nasza wiedza ogranicza się jedynie do informacji gazetowych. To jest, uważam, jako przedstawiciel miasta Poznań w tym zgromadzeniu sytuacja niedopuszczalna. Nie może być takiej sytuacji, żeby przedstawiciele Rady Miasta Poznania nie mieli wiedzy, rzetelnej wiedzy ze swojego urzędu, rzetelnych informacji ze swojego urzędu, jak wygląda sytuacja. Może jedynie jeden przedstawiciel Rady Miasta Poznania, który jest w zarządzie tego związku, ma szerszą wiedzę. Z całą pewnością ma szerszą wiedzę, ponieważ zasiada w organie wykonawczym. I pewnie tą wiedzę posiada. Ale nas jest w sumie 8. I wszyscy przedstawiciele miasta Poznań, nie ma znaczenia czy Rady Miasta Poznania, czy prezydenta miasta Poznania, powinni mieć informację identyczną. A co do późniejszych ocen, dyskusji, to jest oczywiście sprawa polityczna i możemy o tym rozmawiać później. Ale rzetelna informacja dla każdego z nas, jako członków zgromadzenia związku, się należy i o to apeluję w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości do pana prezydenta Ryszarda Grobelnego, aby wpłynąć na postępowanie z podległego sobie wiceprezydenta i zmienić tę sytuację w trybie pilnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ostatnim radnym, który zgłosił się do wygłoszenia oświadczenia, jest pan przewodniczący klubu PiS, pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk. I po tym oświadczeniu ogłosimy przerwę śniadaniową.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo radni, panie prezydencie, wczoraj podczas posiedzenia Komisji Budżetu pani skarbnik przedstawiła założenia do budżetu, wstępne założenia do budżetu na rok 2014 oraz do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018. Te założenia budżetowe są informacjami niesłychanie niepokojącymi, chociaż trudno uznać je za zaskakujące, przynajmniej dla nas nie są one zaskoczeniem, ponieważ potwierdzają one niemal w całości to, przed czym przestrzegaliśmy, począwszy od dyskusji nad budżetem w roku 2010. Wówczas to mówiliśmy, że czeka nas okres finansowej smuty, która najprawdopodobniej rozpocznie się w roku 2014 i to dokładnie się potwierdza, zgodnie z tą prezentacją. Wówczas mówiliśmy, że po tak rozbuchanym boomie inwestycyjnym, gdzie realizowano inwestycje, nie te z pierwszej czy drugiej potrzeby, tylko często trzeciej i czwartej w mieście, wydano mnóstwo pieniędzy, zadłużono miasto do granic możliwości i że będzie trzeba w którymś momencie podjąć tą decyzję, że to zadłużenie musimy spłacać. To dokładnie wszystko potwierdza się w tej informacji, którą przedstawiono w dniu wczorajszym. Nie wszyscy ją jeszcze widzieli, bo widzieli ją członkowie Komisji Budżetu. Być może nie wszyscy zwracali na te szokujące liczby uwagę, ale warto o tym dzisiaj powiedzieć. Już wieloletnia prognoza finansowa w kształcie, który obowiązuje dzisiaj, jest założeniem niezwykle skromnym w perspektywie planowania tego, co w mieście będzie się działo w najbliższych latach. Dość powiedzieć, że wedle obowiązującego WPF-u my w najbliższych 5 latach wydamy, będziemy mieli środków własnych na inwestycje, wszelkiego rodzaju inwestycje, a więc też takie, które nie będą spektakularnymi, dużymi inwestycjami, tylko również jakimiś pomniejszymi wydatkami inwestycyjnymi, około 1 mld zł na 5 lat. Przypomnę dla porównania, że my około 1 mld zł wydawaliśmy w ostatnich latach rocznie. Fakt, że ze znacznym udziałem środków unijnych, ale wydawaliśmy rocznie około 1 mld, teraz na 5 lat będziemy mieli tą kwotę, powiedzmy dodając środki unijne, nawet w perspektywie optymistycznej, zakładając, że będzie to połowa tego jeszcze, no to będzie 1,5 mld na 5 lat, a tutaj było 1 mld rocznie. Z tym, że ta wieloletnia prognoza finansowa już niezwykle uboga, okazuje się od wczoraj, że jest nieaktualna. Wczoraj bowiem poinformowano nas, że czeka nas w najbliższym czasie weryfikacja tej prognozy o około 140 milionów złotych. A więc, że w ciągu tych 5 lat nie wydamy miliarda, tylko że wydamy około 860 milionów złotych środków własnych. A więc to oznacza przynajmniej jedną dużą inwestycję mniej. Dużą mam na myśli no chociażby tramwaj na Naromowice, którego powstanie szacuje się między 150-180 milionów złotych. To oznacza, szanowni państwo, że my w tych latach, w tych 5 latach będziemy mieli do realizacji, jak dobrze pójdzie, 4, może 5 dużych inwestycji przy znacznym ograniczeniu wydatków inwestycyjnych na szereg rzeczy drobniejszych i przy założeniu, że na te duże inwestycje dostaniemy dofinansowanie unijne, co dzisiaj powiedzmy nie jest jeszcze, jest prawdopodobne, ale nie jest jeszcze pewne. To stawia nas przed koniecznością podjęcia dyskusji, czy nie powinniśmy podjąć decyzji, po pierwsze, które inwestycje są absolutnie inwestycjami priorytetowymi. Bo jeżeli nie mamy do wyboru 10, 12, 15 inwestycji, tylko może 3, może przy dobrych wiatrach 5, no to dyskusja o tym, które inwestycje w mieście są kluczowe w najbliższych 5 latach, wydaje się absolutnie rzeczą fundamentalną. Ale też powinniśmy podjąć dyskusję, czy nie stoimy w punkcie, w którym powinniśmy podjąć radykalne decyzje o konieczności zduszenia zadłużenia po to, żeby po tych 5 latach rzeczywiście złapać oddech. Bo wszystko wskazuje na to, że my z jednej strony ograniczymy bardzo mocno wydatki inwestycyjne, mniej więcej będziemy wydawać rocznie między 150 a 200 milionów złotych, a z drugiej strony po roku 2018 wcale wiele lepiej nie będzie. Nie będzie powrotu do tego stanu, że my znowu będziemy w stanie wydawać 700, 800 milionów, czy może miliard złotych na inwestycje, tylko może tych milionów będzie 300, może 400, natomiast nie wrócimy do stanu z ostatniego roku, dwóch czy trzech lat. Do tego stanu nie wrócimy w perspektywie 10 lat w zasadzie w ogóle. Nie ma takiej możliwości. To z jednej strony. Z drugiej strony w zakresie wydatków bieżących przedstawiona nam wczoraj informacja mówi o tym, że przy utrzymaniu tych rzeczy, które z budżetu musimy wydać, czyli odsetki, spłata zadłużenia, obsługa długu, utrzymanie budżetu obywatelskiego, utrzymanie środków dla jednostek pomocniczych miasta, czyli przy tych rzeczach niezbędnych, budżet miasta nie stać na jakiekolwiek zwiększenie wydatków bieżących. Przypomnę, że my oddajemy szereg inwestycji, które będą generowały nowe wydatki bieżące. Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, Teatr Weyery, nowe inwestycje komunikacyjne. To oczywiście wszystko dobrze, że my te inwestycje oddajemy, natomiast w perspektywie tego, że musimy ograniczyć czy nie zwiększyć wydatki bieżące, to w praktyce oznacza, że będziemy musieli je jeszcze zredukować. Dotychczas, od czasu jak ja jestem radnym, nigdy taka sztuka się nie udała w mieście. Wydatki bieżące zawsze rosły. Teraz będziemy musieli te wydatki bieżące nie tylko zatrzymać, tylko jeszcze je zdusić. To oczywiście jest wiadomość drastyczna. To oznacza, że w różnych dziedzinach funkcjonowania miasta, już nie tych rozwojowych, czyli inwestycyjnych, tylko w tym bieżącym funkcjonowaniu trzeba będzie mniej więcej dokonać cięć w zależności od dziedziny. Tutaj nie ma jeszcze decyzji, w jakich dziedzinach ile ciąć, ale między 5 a 15%. To jest bardzo dużo, jeżeli weźmie się pod uwagę, że mieszkańcy są z jednej strony obciążani cały czas wysokimi, można powiedzieć maksymalnymi, ich kieszenie są drenowane opłatami lokalnymi i podatkami, a z drugiej strony świadczone usługi przez miasto będą znacznie ograniczone, no to jest oczywiście sytuacja bardzo trudna. Mówię o tym wszystkim, żeby przekonać państwa, chociaż mam świadomość, że dzisiaj jest za późno, żeby podejmować decyzje, które są w stanie tę sytuację zupełnie odwrócić. Ale przekonać państwa do konieczności podjęcia dyskusji i wreszcie zareagowania na to, o czym mówimy mniej więcej od 3 lat, o konieczności ograniczania z jednej strony bezsensownych wydatków, niektórych bezsensownych wydatków inwestycyjnych i wydatków bieżących, przede wszystkim w zakresie części wydatków administracji, o konieczności restrukturyzacji administracji, z drugiej strony o konieczności szukania źródeł zwiększonych dochodów. My wskazywaliśmy w różnych dyskusjach te miejsca, gdzie można te dochody próbować zwiększać, gdzie można wydatki ograniczać. Oczywiście to nie były wielkie skale, ale to był pewien zaczyn do dyskusji, która nigdy na tej sali nie została podjęta. Dzisiaj, jeżeli nie chcemy mieć do czynienia z gwałtowną zapaścią miasta, przed którą stoimy, ona nastąpi lada dzień, musimy tą decyzję i tą dyskusję podjąć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ogłaszam przerwę śniadaniową do godziny 12:10.